Chwała Bogu, bracia i siostry. Czuję się trochę jak człowiek, który nie umie pływać, a wrzucili go na głęboką wodę. I jak trochę będę niezbyt takie miał ruchy skoordynowane i trochę za bardzo będę rękoma machał, wybaczcie. Chwała niech będzie Bogu jeszcze raz. Powiem i cieszę się, że mogę po raz kolejny być z wami, przed wami na tym wieczornym nabożeństwie. Nie wiem dlaczego, czasami chciałbym powiedzieć taką usługę, taką lekką, taką ku pokrzepieniu serc, ale myślę sobie, że każda z tych usług jest ku pokrzepieniu serc, bez względu na to, na jaki temat jest. Dzisiaj trochę dziwne rzeczy może będę mówił, ale takie coś mi Pan Bóg położył na serce i ja nie mam wyboru, muszę się dzielić tym, co mi Bóg kładzie na serce. Otwórzmy proszę Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 21 i dwa wersety chciałbym przeczytać, 18 i 19. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 18-19 werset. A rano wracając do miasta łaknął, a ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz drzewo. To jest pierwszy fragment. Drugi fragment, ta sama Ewangelia, ale trzeci rozdział. Trzeci rozdział, 10 werset. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. I jeszcze Ewangelia według Łukasza, 13 rozdział. Jak się domyślacie, w podobnym temacie. 13 rozdział, 6 do 9 wersetu. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo, zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po coś jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze, Panie, pozostaw jeszcze ten rok, aż je okopiem i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Bracia i siostry, i mamy tutaj obraz drzewa, które nie wydaje owocu. Pierwsze drzewo, to jest drzewo figowe. Pan Jezus nie znalazł na nim żadnego owocu. Drzewo, które mamy w sadzie, drzewa, które ja mam w moim sadzie, oczekuję, że wydadzą owoc. To, które nie wydaje, też mi dalej służy, ale już w wędzarni, jako drzewo do wędzenia wędliny. I tutaj mamy w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, że Pan Jezus nie znalazł owocu na drzewie i po prostu rzekł do niego, niechaj już nigdy z ciebie owoc się nie rodzi na wieki. Tragiczna sytuacja, bracia i siostry. Bóg odwrócił się. Niechaj nigdy już żadnego owocu z ciebie nie będzie. I kiedy spojrzymy na trzeci rozdział i tam zobaczymy drzewo, to tu już jest sytuacja, widzimy, również bardzo tragiczna, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu. I bracia i siostry, chciałbym zwrócić naszą uwagę na jedno słowo. Nie wydaje owocu dobrego, bo drzewo może wydać owoc zły. Ale ono nie wydaje dobrego. Zostanie wycięte i w ogień wrzucone. A więc tam nie wydawało drzewo w ogóle owocu, nie ma żadnego owocu. Tutaj jest mowa o drzewie, które wydaje być może jakiś owoc, ale nie wydaje dobrego owocu. I mamy to trzecie drzewo, drzewo figowe, które pan winnicy nie znajduje na nim żadnego owocu. Ale jest ktoś, kto mówi, jest winogrodnik i mówi: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda jeszcze owoc. I tu, bracia i siostry, mamy nadzieję. Mamy nadzieję, dlatego że jest ktoś, kto chce pomóc człowiekowi, który nie wydaje owocu. I ten ktoś chce po prostu jeszcze coś zrobić. Jeszcze coś dołożyć. Jeszcze troszeczkę opowiedzieć o Słowie Bożym. Jeszcze trochę zachęcić do modlitwy. Jeszcze trochę wesprzeć. A nuż wyda owoc. Bracia i siostry, te trzy fragmenty Słowa Bożego przypomniały mi pewne wydarzenia, które kiedyś działy się w moim domu. Dlaczego chcę o tym mówić? Dlatego, że nie chciałbym być posądzony, że mówię o kimś ze zboru, albo z kościoła, albo gdzieś tam o kimś innym. Dlatego wolę mówić na własnym przykładzie. To jest po prostu dla mnie bezpieczniejsze. A przede wszystkim dlatego, że ja to przeżyłem. Bracia i siostry, bo kiedy chodzi o wydawanie owocu przez nas samych, to jest nasza odpowiedzialność, na nas ona spada. Nasze również są konsekwencje tego. Czy wydajemy owoc, czy nie. Ale kiedy mamy dzieci w domu, kiedy one są małe, powiedzmy, zanim osiągną pełnoletność, zanim wyjdą z domu, to my za nie odpowiadamy i w jakiś tam sposób możemy je dyscyplinować i do porządku przyprowadzać. Ale co wtedy, kiedy dzieci wychodzą z domu? Co wtedy, kiedy dzieci zakładają już własne rodziny? Może powiemy tak, jak powiedzieli rodzice pewnego człowieka, a historia ta jest zapisana w Ewangelii Jana, 9 rozdziale. I oni faryzeuszom odpowiedzieli tak: wiemy, że to jest nasz syn i że ślepym się urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył jego oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. I każdy z nas tak może odpowiedzieć, i to jest prawda. Jest dorosły, niech sam mówi o sobie. I nasze dorosłe dzieci też muszą mówić o sobie. I Słowo Boże mówi, że syn nie będzie odpowiadał za grzech ojca, ani ojciec za grzech syna. Ale bracia i siostry, jest jeden taki, myślę, wyjątek od tej zasady. I to jest właśnie to, o czym chciałbym dzisiaj mówić. A tym wyjątkiem jest to, że kiedy widzę, że brat mój popełnia zło, to Słowo Boże mówi, go napomnij. Tym bardziej, kiedy moje dziecko popełnia zło, tym bardziej powinienem iść i go napomnieć. I mamy w pierwszej księdze Samuela, pierwsza księga Samuela, 2 rozdział, 12 werset i mamy takie słowa. Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Bracia i siostry, Heli, jak pamiętamy, on był kapłanem, ale on był też sędzią nad Izraelem. I ten człowiek, jakbyśmy czytali dalej tą księgę, to byśmy się dowiedzieli, że kiedy skrzynia przymierza wpadła w ręce Filistynów i kiedy on się o tym dowiedział, tak się tym przejął, że padł i umarł. On się przejmował tym, co się stanie ze skrzynią przymierza. Inaczej byśmy mogli powiedzieć, on chciał Boga osłonić, bo skrzynia przymierza, gdzie była skrzynia przymierza, tam był Bóg. On chciał Boga osłonić, ale nie zważał na to, co robią jego synowie. I owszem, będziemy czytać 23, 4 i 5 werset. I on mawiał do nich, A mówił tak: czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg, ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim wstawi? Lecz nie usłuchali głosu swego Ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. I bracia i siostry, oni postanowili nie usłuchać Ojca, a Heli już więcej nie nalegał. Heli uważał, że zrobił swoje. I myślę, że wielu chrześcijan uważa, że zrobili już swoje, bo powiedzieli dziecku swojemu, synowi czy córce, powinieneś chodzić do zboru, powinieneś modlić się, powinieneś trwać w Bogu, powinieneś znać Jezusa Chrystusa, powinieneś. Ale czy to wystarczy? W przypadku Helego nie wystarczyło. Na znak Bóg powiedział, że znak będzie taki, że obaj synowie w jednym dniu zginą. I tak się stało. Obaj zginęli. Bracia i siostry, drugim przykładem, już nie będę czytał, jest prorok Samuel. Kiedy przyszedł do niego lud po śmierci, znaczy kiedy Bóg odsunął, kiedy już nie było Saula i przyszedł lud do niego, daj nam króla. Chcemy mieć... Nie, przepraszam, pomyliłem się wszystko. To jest właśnie to, kiedy macham rękoma rzucone na głęboką wodę. Bardzo przepraszam. W każdym razie, kiedy lud przyszedł do Samuela i powiedział już, sędzia umarł i więcej sędziów już nie chcemy nad nami. Chcemy króla, tak jak mają inne narody. I kiedy Bóg powołał, powiedział, że nie w tobą wzgardzili, ale mną. Ale dlaczego lud przyszedł i powiedział? Lud przyszedł i powiedział coś jeszcze bardzo ważnego. Powiedział lud, że twoi synowie nie chodzą Bożymi drogami. Twoi synowie nie chodzą. Dlatego daj nam króla. Dlatego i zwróćmy uwagę na konsekwencje. Konsekwencje postępowania dzieci Heliego, konsekwencje postępowania właściwie nie, i dzieci Heliego, i samego Heliego, i postępowania Saula, i Samuela, przepraszam, i jego dzieci, miały podobny skutek. Lud odwrócił się od Boga. Lud odwrócił się od Boga. I kiedy, bracia i siostry, my jako rodzice nie do końca zwracamy uwagę naszym dzieciom, kiedy ludzie na nas patrzą, a powiem wam, że ludzie na nas patrzą, ludzie z zewnątrz na nas patrzą i nas obserwują. Powiem wam, że w pracy mojej wielu ludzi patrzy na to, co robię, jak postępuję. Interesują się, jaki jest stan mojej rodziny, co się dzieje z dziećmi. Wiele pytań zadają. Ja myślę, że jednym z powodów jest właśnie to, że ludzie obserwują, jakim jestem chrześcijaninem. Czy ja głoszę Słowo Boże tylko od okazji do okazji, kiedy mam możliwość stanąć tu, w tym miejscu, czy głoszę również moim życiem? Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Nie chcę powiedzieć, że ja się o biskupstwo ubiegam, nie. Ale pięknej pracy pragnie. Ale taki człowiek musi swoje dzieci trzymać w karności. Jeden z warunków. I ludzie nas obserwują, bracia i siostry. I patrzą, i widzą, czy nasze dzieci postępują, jak powinny postępować dzieci w rodzinie chrześcijańskiej, czy tak nie postępują. Jaki przykład dajemy właśnie tym, czy nasze dzieci napominamy, strofujemy, czy uczymy je, czy też może lekko sobie to traktujemy. Podam taki przykład z mojego życia. Kiedyś mój syn przyszedł do mnie i mówi, tato, chcę zamienić się, miał takie urządzenie, które nazywało się Walkman, starsi wiedzą, co to znaczy. Młodym powiem, że dzisiaj to by było tak, jakby przyszedł do mnie i powiedział, mam smartfona najnowszego. Czy jakoś tak to się nazywa, nie? I miał takie urządzenie i mówi, tato, chce się zamienić za rower i tam mnie przekonuje, że to warto. I mówię, koledzy moi jeżdżą do Lubina i stamtąd przywożą rowery. Ja się zamienię tam z którymś za ten rower. Ale ja wcześniej usłyszałem w pracy, że taką historię, że w tym Lubinie te rowery ginęły, kradną je, sprzedają właśnie w okolicznych miastach. I pytam się go, synu, czy ten rower jest właśnie taki, czy ten rower jest kradziony? I on mi zaczyna mętnie odpowiadać. Kiedy syn mój zaczyna mi mętnie odpowiadać, to dla mnie jest jasne, że to tak jest, że tak właśnie jest. I wtedy powiedziałem mu jedną rzecz. Synu, w dniu, kiedy przyprowadzisz ten rower do mojego domu, to ty weźmiesz ten rower za kierownicę, a ja ciebie za ucho i zaprowadzę cię na policję. Ja jako twój ojciec zaprowadzę cię na policję, bo ja złodziejstwa w moim domu tolerował nie będę. Bracia i siostry, to nie zdarzyło się w ostatnim czasie. To zdarzyło się wiele lat temu, kiedy ja jeszcze Boga tak dobrze nie znałem. Ale złodziejstwa, powiedziałem, nie będę tolerował w moim domu. I co najciekawsze, mój syn wiedział, że ja to zrobię. On zdawał sobie z tego sprawę, że ja to zrobię. Lekcje i koszty, jakie za to zapłacił, to było to, że stracił tego Walkmana. Dzisiaj tak jakbyśmy lekką ręką oddali smartfona, który pewnie trochę pieniędzy kosztuje. I to była cena, jaką zapłacił za to, kiedy się uczył uczciwości. Ale nie odpuściłem. I bracia i siostry, był następny przykład w moim domu, kiedy jeden brat ze zboru, w którym wtedy właśnie byłem, powiedział mi, Wiesiek, nie ma w tobie żadnego miłosierdzia, ani miłości do twojego dziecka. A sytuacja miała się tak, że mój średni syn zrobił prawo jazdy, a że jak młody człowiek lubi pojechać, pojechał dość szybko, policja go zatrzymała i zapłacił mandat. Mandat kosztował tyle, ile trzeba było wpłacić na zimowisko, które miał ze zboru jechać, na które miał ze zboru jechać. Tyle mandat miał kosztować. Ja mówię, synu, trudno, nie pojedziesz na zimowisko. Musisz zapłacić mandat. Musisz się nauczyć tego, że możesz robić, co chcesz, jak chcesz, ale konsekwencje spadają na ciebie i ty za nie zapłacisz. I nie było tak, że ja bym mu mógł nie dać albo nie pożyczyć. Tylko bracia i siostry, do czego to doprowadzi? Kiedy my, nasze dzieci będziemy uczyć tego, że kiedy on zrobi coś źle, to tato tak załatwi, że będzie dobrze, dla niego dobrze. I ten świat tak, bracia i siostry, robi. Ten świat tak robi, kiedy parę lat temu w Głogowie kilku młodych ludzi, nastolatków, zamordowali bezdomnego. Na ławce zamordowali go tylko dlatego, że ten człowiek spał na ławce, bo się chcieli zabawić. I zamordowali człowieka. Ich rodzice mówili, to niemożliwe, to nie mój syn. On tego nie mógł zrobić. Przecież to wspaniałe dziecko, on tego nie mógł uczynić. A on już się sam przyznał na policji, że on to zrobił. I tak ten świat czyni. Kiedy przychodzą konsekwencje i należy zdać sprawę przed sądem, wielu ludzi biega, lata szuka znajomości, aby załatwić, żeby dziecko nie poniosło konsekwencji. Bracia i siostry, kiedy mój syn nauczył się na Walkmanie, na tym Walkmanie nauczył się uczciwości, to kiedy kilka lat później już w szkole, na studiach proponowali mu jakiś handel papierosami, tam czymś innym, odrzucił to od razu. Nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Ja myślę, że to było w pokłosie tego, co kiedyś tą lekcję przerobiliśmy. Gdybym ja mu wtedy odpuścił, pewnie by policja przyszła do mnie do domu, zabrali ten rower, pewnie ja bym miał problemy, on może by do tej pory siedział, nie wiem. Nie chcę gdybać, co by było, gdyby było, ale to całkiem możliwe. I właśnie usłyszałem wtedy, nie masz miłosierdzia. Przecież on z młodzieżą jedzie na zimowisko. Przecież myśmy nie byli długo w tym zborze. Myśmy byli krótko w tym zborze. To było chyba pierwsze zimowisko, może drugie, nie wiem, nie pamiętam. Ale w każdym razie nie byliśmy długo. I on mógł te relacje nawiązać z młodzieżą ze zboru. Ale dla mnie było ważniejsze, aby on się nauczył prawości i sprawiedliwości przed Bogiem, niż tego, żeby wypoczywał i miał dobre relacje. Bo myślę, żeby na pewno miał dobre relacje. Te relacje wcale nie były później gorsze, bo się okazało, że miał je dobre, ze swoimi rówieśnikami i wcale tak najgorzej nie było. Ale co ja usłyszałem, to też jest moje. Ale to jest cena, bracia i siostry, za prawdę, za to, żeby stanąć po stronie Jezusa Chrystusa i nie odpuścić. I nie mówię tego, żeby się chwalić, bo nie po to mówię. Trzeci przykład, bracia i siostry, to był między dwoma braćmi, czyli między dwoma moimi synami, między najstarszym a najmłodszym. Tak się złożyło, że ja wyjechałem z domu i oni dwaj zostali sami w domu. Najstarszy syn, co jest powodem moich i mojej żony modlitw, troski, on żyje w świecie. On uważa, że jest katolikiem, a ja uważam, że nie jest żadnym katolikiem i nawet niech nie mówi mi takich rzeczy. I modlimy się, i rozmawiamy, i prosimy, i czasami w różny sposób. Oczywiście on już jest dorosły, ma swoją rodzinę, ma swoje dzieci i ja bezpośrednio wpłynąć na niego nie mogę. Ale jak mogę, jak mi żal każdego człowieka, który ginie, bo nie zna Jezusa, tak żal mi również i jego. I chciałbym, żeby znał Jezusa, dlatego że to jest mój syn. Szczególnie dlatego. Ale był ten czas, kiedy on przeprowadził obecną swoją żonę, a wcześniej dziewczynę do domu i mówi do tego najmłodszego: słuchaj, idź z domu, idź tam gdzieś do rodziny, do cioci, do wujka, idź tam, przyjdź tam za kilka godzin. A ten mały zadzwonił do mnie, on jeszcze wtedy był mały, i mówi: tato, jest taka sytuacja. Ja mówię: daj mi, synu, telefon. Nie miałem bezpośredniego kontaktu z nim, bo gdybym miał, to nie wiem, czy bym nad sobą zapanował. Natomiast powiedziałem mu bardzo jasno i wyraźnie, że sobie nie życzę takiej sytuacji w moim domu. Nie życzę sobie cudzołóstwa, nie życzę sobie łajdactwa w moim domu. Nie życzę sobie tego. I powiedziałem mu jeszcze coś. Jeśli ktośkolwiek, którykolwiek z was z domu ma wyjść, to na pewno wyjdziesz ty, a nie ten młodszy. Za twoją niegodziwość i za to, że ty, ojcu, robisz takie rzeczy podczas nieobecności ojca w domu. Ja sobie po prostu tego nie życzę. Oczywiście wyszli z domu zaraz, bo się poobrażali na mnie, że jak ja śmiem w ogóle tak mówić, ale mnie to nie wzruszało. Znowu stanąłem po stronie Jezusa i nie odpuściłem i nie odpuszczę w takiej sytuacji. I bracia i siostry, może wychodzę na głupka, może wychodzę na dziwnego człowieka, który, no przecież teraz są inne czasy. Teraz mamy takie czasy, że tam kto chce, z kim chce, ja chcę. Mnie to nie interesuje. Świat może się walić i on się wali. Mój świat się nie wali, bo mój świat jest w mocnym ręku Jezusa Chrystusa, chwała Jezusowi. I mój świat się nie wali. A jak się ten świat wali, to mnie to nie interesuje. Mnie tyle interesuje, że kogo się da, to jeszcze chcę, aby poznał Jezusa i kogo się da uratować, abym, jeśli mogę się do tego przyczynić, to chcę się do tego przyczynić. I bracia i siostry, myślę sobie, że to jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali o tym, że choć dzieci nasze są dorosłe, choć dzieci nasze mają rodzinę, czy są na studiach, czy w szkole średniej, jednak ta odpowiedzialność przed Bogiem na nas jest. I ja myślę sobie, że nie możemy sobie powiedzieć: dziecko już założyło swoją rodzinę, to ja teraz nie jestem za nie odpowiedzialny. Bo przed Bogiem jestem, tak jak za każdego innego. Widzisz brata, który źle postępuje, idź go napomnij. Widzisz syna czy córkę, który źle postępuje, idź i napomnij. I ja nie mówię, żeby robić nie wiadomo co, ale twardo i stanowczo. I słyszałem wiele świadectw naszych braci w odwrotną stronę, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, młodych ludzi, którzy zostali przez swoich rodziców wyrzuceni z domu dlatego, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I to jest przykre. I to jest bardzo przykre. Ale bracia i siostry, kiedy w moim domu miałbym dopuścić do grzechu, do nieczystości, to ze względu na imię Jezusa Chrystusa ja tego nie zrobię. Słowo Boże mówi, Pan Jezus powiedział tak, jeśli nie będziesz miał w nienawiści ojca, matkę, ja mówię swoimi słowami. Dzieci, tak, nie jesteś mi godzin. Ja nie mówię w nienawiści, takiej nienawiści, że ja nie będę nienawidzić dzieci, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Ale moja miłość do Boga ma być taka, że moja miłość do dzieci to jest jak nienawiść. Czyli Bóg jest na pierwszym miejscu i zawsze ma być na pierwszym miejscu. Bóg na pierwszym miejscu. Ale jeśli moje dziecko chce stanąć między mną a moim Bogiem, bracia i siostry, moim obowiązkiem jest przed Bogiem wybrać Boga. I ten świat powie, no zgłupiał. Ale ten świat nieraz mówi, że jesteśmy głupcami. Ale ten świat ginie. Ten świat ginie. Ale ja nie chcę ginąć. Dlatego, że wiem, że jeżeli ja stanę po stronie Chrystusa, Chrystus ma moc dotknąć się mojego syna. Ma moc dotknąć się naszych dzieci. Ma moc podnieść, osłonić i ma moc przyprowadzić przed swoje oblicze. Ja w to wierzę, bracia i siostry. I jeśli wychodzę na głupiego, chwała Panu Bogu, chcę być takim głupim. Chcę być. Dlatego, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Myślę, bracia i siostry, że warto się nad tym zastanowić. Warto przemyśleć tą sprawę. I tak jak ostatnio mówiłem o psalmie 119. Zakon, którego się trzymamy, ten zakon nie ma na celu, aby nas czegokolwiek pozbawić. Ale ten zakon ma na celu nas osłonić, ochronić. Bóg nas w ten sposób chroni i osłania. Jeśli spojrzymy w ten sposób, że Bóg nam coś zabiera, to będziemy cierpieć. Ale jeśli spojrzymy na to, że Bóg nas w ten sposób ochrania, dając nam swoje prawo, to będziemy Bogu wdzięczni. Bądźmy wdzięczni Bogu. Amen.